Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, które każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaku uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Jakkolwiek naród nasz nisko upadł, jakkolwiek w grzechu brodzi, to przecież w grzechu samym jest pewna granica, której nie śmiałby przestąpić. Szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych cnót pozostało. A ja odpowiem, wszystkie zginęły. Jednak coś jeszcze pozostało, bo pozostała wiara i cześć dla Najświętszej Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowaną być może. To słowa Sienkiewicza z Potopu. Włożył je w usta księdza Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry. Bowiem gdy Sienkiewicz w czasie nocy zaborów chciał wlać nadzieję w serca naszych ojców, trylogię napisał, odwołując się do historii Rzeczpospolitej i do tych bolesnych doświadczeń, do jakich zaliczyć trzeba szwedzki potop. I Sienkiewicz jednocześnie postawił pewną diagnozę, kiedy naród nisko upada. Wtedy, gdy w grzechu brodzi. A z drugiej strony Sienkiewicz pokazuje źródło nadziei. Jeżeli jeszcze gdzieś tli się iskierka wiary i czci dla Najświętszej Panny, to jest nadzieja. Bo to jest fundament, na którym reszta odbudowaną być może. Patrzmy. Jesteśmy dziś właściwie w lepszej sytuacji niż pierwsi czytelnicy Sienkiewicza. Bowiem my oprócz tego, co oni wiedzieli, że minął potop szwedzki, wiemy, że i zabory się skończyły, ale dodatkowo jeszcze mamy doświadczenie minionego już XX wieku. Bo historia ciągle lubi się powtarzać. Człowiek jest człowiekiem, a diabelska pokusa zawsze jest taka sama. Ty będziesz jak Bóg, ty będziesz znał dobro i zło. I naród upada, gdy w grzechu brodzi. I za nami już XX wiek dwóch wielkich totalitaryzmów, nazizm, komunizm, a jednocześnie były to dwie wielkie utopie. Bowiem jak każda utopia, jest to pewna idea, którą człowiek wymyśla, stając w miejscu Pana Boga, i człowiek chce zbudować raj na ziemi o własnych siłach, zgodnie z własnym pomysłem. Na tym polega istota utopii wszelakich. I właśnie, gdy minęła II wojna światowa, gdy chciano tutaj nad Wartą i Wisłą zbudować raj bez Boga. Kolejna utopia. Budowano sojusz robotniczo-chłopski, a wtedy Kościół jawił się jako ciemnogród. I dlatego to prorocy tego świata, roztaczając świetlaną wizję przyszłości ojczyzny naszej, uważali, że wnet znikną z pejzażu krzyże przydrożne, kapliczki, kościoły. To ciemnogród, to przeżytek. A wtedy na czele uczniów Chrystusa w ojczyźnie naszej staje dziś błogosławiony Stefan, kardynał Wyszyński. I on jest uważany za wroga ludu, przeszkadza. To są dinozaury, które muszą wymrzeć i dlatego na 3 lata uwięziony, odsunięty od pasterskiej biskupiej posługi. Nie przeszkadzaj, budujemy raj na ziemi, a Bogiem to my się nie musimy przejmować. Ale u Pana Boga również takie dramatyczne wydarzenia mają jakiś sens, bowiem właśnie wtedy prymas Wyszyński, mając tą poczucie odpowiedzialności za ojczyznę, za Kościół, widzi nadzieję właśnie w Maryi Pannie, tej jasnogórskiej, tej, co jasnej broni Częstochowy. I wtedy rodzi się w sercu kardynała ta myśl peregrynacji, tej pierwszej sprzed pół wieku. A potem napisze prymas Wyszyński w testamencie swoim: chciałem w ten sposób obronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją, przed fałszywymi braćmi, przed rozwiązłością, której odgórnie patronowano. Zwróćmy uwagę, mijają 10-lecia, a te słowa ciągle aktualne. Bo człowiek ciągle jest taki sam i diabelska pokusa ciągle taka sama. Ty będziesz jak Bóg, ty będziesz znał dobro i zło. I dlatego teraz, przygotowując się do kolejnej peregrynacji, do spotkania z Maryją, patrzymy na te słowa prymasa, ciągle aktualne, niemalże prorocze. Trzeba się bronić przed zaprogramowaną ateizacją. Wtedy ta zaprogramowana ateizacja to był program partii wiodącej siły narodu. Chciał prymas bronić przed fałszywymi braćmi. Dzisiaj znowu trzeba się bronić przed fałszywymi braćmi, bowiem słyszymy, że nie ma różnicy między ludźmi, wszyscy tylko jedno, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, nie ma raz, nie ma nikogo, wszystko jest piękną różnorodnością, ale fałszywy to brat, który nie rozróżnia dobra i zła, grzechu od łaski. No i chciał bronić przed rozwiązłością, której odgórnie patronowano. Nowe wydanie tego samego problemu. Rozwiązłość, której odgórnie się patronuje. Normalnie człowiek jest słaby i grzeszny. Tylko że gdy człowiek upada, ma poczucie grzechu, to pojawia się coś takiego jak wstyd, który powoduje, że idę do konfesjonału. Natomiast gdy kiedyś się o kimś powiedziało, że jest bezwstydnikiem, to na pewno nie był to komplement. Natomiast dziś bezwstyd staje się powodem do chlupy. I gdy ktoś się wstydzi grzechu, hipokrytą jest nazywany. Dlatego potrzebujemy znowu spotkania z Maryją, aby przeżyć to, co jest istotą tajemnicy spotkania z Matką, która wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas. Bo gdy święty Jan Paweł II stanął na szczycie jasnogórskim, mówił: to jest nasza narodowa Kana Galilejska. Bo chodzi już nie tyle o przemianę wody w wino, ale o cudowną przemianę naszych umysłów, o cudowną przemianę naszych serc. Potrzebujemy tej przemiany, bowiem ulegamy ciągle tej diabelskiej intrydze. I gdy patrzymy, co było warunkiem owej przemiany tam w Kanie Galilejskiej, to było najpierw słuchanie się w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. A on każe robić dziwne rzeczy. Każe nosić wodę. Każde objawienie Maryi jest powtórzeniem tych słów: uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. Nieraz się nam, Polakom, zarzuca, że jesteśmy zbyt sentymentalni, żeśmy Matką Bożą przysłonili niemalże samego Pana Boga. Prawdziwa pobożność maryjna to taka, gdy właśnie wsłuchujemy się w te słowa. Uczyńcie wszystko, cokolwiek woby wam mój syn. I gdy słyszymy o różnych objawieniach Maryi, Lourdes, La Salette, Fatima, Medjugorje, to jest tylko przypomnienie tego, co mówi Jezus. Maria ciągle nas do Ewangelii odsyła. Módlcie się, pokutujcie, nawracajcie. No to jest Ewangelia. Uczyńcie, cokolwiek powie wam mój syn. A on mówi, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Troszcie się najpierw o Boże Królestwo, a wszystko inne będzie wam przydane. Żeby był cud przemiany, najpierw człowiek musi wypełnić swoją życiową stągwię po brzegi, dobrem, miłością. Często to nasze życie jest jak noszenie wody. Wydaje się taki jałowy trud. Rano wstajesz, kiedy trzeba, pomodlisz się, wypełniasz dobrze swoje obowiązki zawodowe, rodzinne. Wieczorem idziesz spać. Noszenie wody. Ale ważne, by zaufać i wypełnić to, czego Bóg od nas oczekuje. Trzecie podejście do spotkania z Maryją. Chcemy tu przeżyć taką kanę galilejską. Potrzebujemy tej przemiany i może to, że nie mygliśmy tej okazji w tych minionych miesiącach pandemii, może to też jakiś znak. Bowiem, gdy czytamy Pismo Święte, to Izrael dostrzegał jakieś Boże znaki również w dramatycznych wydarzeniach. Niewola egipska, niewola babilońska, różne zarazy, wojny. Boże, co nam chcesz przez to powiedzieć? Może i ta epidemia to też jakiś taki znak. Bowiem słyszymy, no, że czasami człowiek straci zmysł węchu, czasami straci zmysł smaku. Może to taki znak, żeśmy już dawno stracili znacznie ważniejszy zmysł. Zmysł moralny. Może ten wirus neopogaństwa już dawno zainfekował mózgi nasze. Nie odróżniamy dobra od zła, grzechu od łaski. Wszystko nazywamy tylko różnorodnością. Dlatego potrzebna jest nam ta przemiana, potrzebny właściwie cud, żeby człowiek mógł zmienić to swoje myślenie i wrócić do tych Bożych wartości. Bowiem, gdy ulegamy właśnie temu wirusowi neopogaństwa, nawet nie wiemy kiedy i stajemy się chrześcijanami bezobjawowymi. Owszem, dziś się dyskusje toczy, czy choroba może być objawowa, czy bezobjawowa. No ale to zostawiamy medykom. Natomiast wiadomą jest rzeczą, że nie ma chrześcijaństwa bezobjawowego. A niektórym się wydaje, że można być takim chrześcijaninem. To znaczy, test na chrześcijaństwo mam pozytywny. Metryka chrztu w szufladzie. Ale jak ktoś na ciebie popatrzy, posłucha, co ty mówisz, to mu nawet na myśl nie przyjdzie, żeś ty chrześcijanin. A nie ma chrześcijaństwa bezobjawowego. Bo albo jesteś apostołem Jezusa, albo głosisz Ewangelię miłości, budujesz cywilizację życia, cywilizację miłości na tym solidnym fundamencie. Albo niszczysz to Boże stworzenie i ulegasz swoim jakimś mrzonkom i widzimisię. I dlatego tak ważne, żeby dobrze przeżyć ten czas, który przed nami. Abyśmy otwarli się na to Boże Słowo, bo jakkolwiek naród nasz nisko upadł, jakkolwiek w grzechu brodzi, to przecież w grzechu samym jest pewna granica, której nie śmiałby przestąpić. I chociaż szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając o nam z dawnych cnót pozostało, my możemy dziś tego wieczoru powiedzieć, że została jeszcze iskierka wiary, skoro dziś tutaj jesteśmy. I cześć dla Najświętszej Panny. A to jest nadzieja. Bo to jest ten fundament, na którym reszta. Po raz kolejny w historii ojczyzny naszej ta reszta odbudowaną być może.